Ponieważ narodziliśmy się z Boga i mieszka w nas Duch Boży, możemy funkcjonować jako kapłani, składający Bogu w ofierze Chrystusa, którym się cieszymy i którego doświadczamy i cenimy.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Do rozmowy w studiu zaprosiliśmy dzisiaj Janusza Bienię.
Witam Państwa.
I Dariusza Skurczewskiego.
Dzień dobry.
Zajmiemy się dzisiaj czwartym rozdziałem Księgi Rodzaju. Przyjrzymy się dokładniej historii dwóch braci. Wygląda na to, że gdy tylko w Biblii pojawiają się dwaj bracia, zawsze wiąże się z nimi jakaś historia, prawda? Dlaczego akurat ta historia ma tak duże znaczenie w naszym studium Księgi Rodzaju?
Zajmiemy się dziś bardzo ciekawą sprawą rodzinną. Zobaczymy w dzisiejszym studium, że dwaj bracia, Kain i Abel, to dwa nasiona reprezentujące dwa sposoby oddawania Bogu czci. Te nasiona znajdują potem rozwinięcie w całym Piśmie Świętym. Wykład ten przybliży nam rozwój tych dwóch nasion, a także ich plon.
Posłuchajmy zatem Witnessa Lee w studium życia czwartego rozdziału Księgi Rodzaju.
Przechodzimy teraz do rozdziału czwartego. Czytamy tu o dwóch braciach. A musimy wiedzieć, że zgodnie z objawieniem Boskiego Słowa, obu braci trzeba uważać za dwa wielkie nasiona zasiane w Biblii. Przyjrzyjmy się tym dwóm nasionom w świetle pozostałych ksiąg Pisma. Popatrzmy na nasienie Kaina. Co złego zrobił Kain? Z ludzkiego punktu widzenia to, co zrobił na początku, nie było złe. To Kain, a nie Abel, jako pierwszy złożył Bogu ofiarę. Abel zrobił to w drugiej kolejności. W pewnym sensie Abel nauczył się składać Bogu ofiarę od Kaina. Dlaczego jednak Bóg nawet nie spojrzał na to, co ofiarował mu Kain? Bóg nie tylko nie przyjął ofiary Kaina, lecz wręcz na nią nie spojrzał. Powód był taki. Zanim urodzili się Kain i Abel, ich rodzice upadli. Ich ojciec Adam upadł. Upadła też ich matka Ewa. Oboje rodzice byli ludźmi upadłymi i zdawali sobie z tego sprawę. Nie tylko byli nie w porządku wobec Boga, lecz sami byli wypełnieni niegodziwą naturą szatana. Zdawali sobie sprawę z tego, że Bóg był dla nich miłosierny i łaskawy i obiecał im zbawienie. Pamiętali też, że symbolicznie okrył ich nagość. Ponadto, jak już mówiliśmy, rodzice niewątpliwie nauczyli swoje dzieci tej drogi. Kain i Abel nie narodzili się z czystych rodziców, lecz z rodziców zanieczyszczonych, skażonych. Z racji swoich narodzin byli grzeszni, zanieczyszczeni, skażeni. Bóg jest święty, sprawiedliwy. Bóg jest czysty, ale żaden z tych chłopców taki nie był. Obaj byli brudni, zanieczyszczeni, skażeni. Wszystko, co robili, było w rzeczywistości działaniem Bożego wroga. Kto siedział w Kainie? Szatan, diabeł. W 4 rozdziale Księgi Rodzaju pozornie nie czytamy o diable. Czytamy, że Kain zamordował, Kain kłamał. Ale w 8 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział, że to diabeł morduje, że to diabeł kłamie. W Bożych oczach w pewnym sensie to nie był Kain, tylko szatan. A do tego w 1 liście Jana, rozdziale 3, wersecie 12, czytamy, że Kain był z diabła. Kain był z diabła. Te 2 wersety wyraźnie pokazują, iż Kain i diabeł, diabeł i Kain byli po prostu jedno ze sobą. Rozumiemy teraz, że nie chodzi tu o to, co robimy, tylko o to, kim jesteśmy. Co przyniósł Bogu Kain? Owoce ziemi. Nie przyniósł krwi, którą należało przelać. To znaczy, że Kain odrzucił Bożą drogę odkupienia. Bóg przyniósł odkupienie jego rodzicom, a oni, jestem o tym przekonany, mówili Kainowi o tym, w jaki sposób Bóg odkupił ich poprzez przelanie krwi ofiary. Ale Kain odłożył ich nauki na bok. Kaina nie obchodziła Boża droga odkupienia. On wymyślił własny sposób, opierając się na swoim zwyczajnym poznaniu. Teraz, jak sądzę, wszyscy rozumiemy powód, dla którego Bóg nie przyjął ofiary Kaina. Kain poszedł drogą, którą sam wymyślił. Nauczono go, że ofiary należy składać, przelewając ich krew. Ale on tak nie robił. Wymyślił nowy sposób oddawania Bogu czci. Sposób Kaina polega na tym, że robimy dobro, by zadowolić Boga. Oddajemy Bogu cześć w oparciu o własne wysiłki. Oddajemy Bogu cześć zgodnie z ludzkimi pomysłami, w oparciu o religię, w której nie ma nic Chrystusa. Tak wygląda sposób Kaina.
Przerwijmy to niezwykłe przedstawienie dramatu o Kainie i Ablu. Przyznamy chyba, że to, co właśnie usłyszeliśmy, wykracza poza to, co znamy na ten temat z dzieciństwa. Tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z pierwszym wynalazkiem ludzkiej religii. Dlaczego Bogu nie spodobała się religia Kaina? Dlaczego nie przyjął jego ofiary?
To jedna z podstawowych spraw w Piśmie Świętym. Jeśli zrozumiemy różnicę między tym, jak oddawali Bogu cześć Kain i Abel, ustrzeże to nas przed zbłądzeniem. Kain obrał niewłaściwą drogę. Wymyślił sobie własny sposób oddawania czci Bogu. Myślę, że każdy z nas, kiedy oddajemy swoje życie Panu Jezusowi, ma w sobie pragnienie, by Mu służyć. I często, niestety, wymyślamy własne sposoby, za pomocą których chcemy to robić. Problem w tym, że odrzucamy przez to Boży sposób. Bóg objawił swój sposób zbawienia Adamowi i Ewie i na pewno mówili oni o tym swoim synom. Możemy sobie też wyobrazić, że na własne oczy widzieli, jak Bóg zabije dla nich zwierzę, prawdopodobnie baranka, i przelewa jego krew na ofiarę przebłagalną. Następnie zostali odziani w skórę tego baranka. Adam i Ewa przekazali to obydwu swoim synom. Musimy zrozumieć, że Kain i Abel mieli za rodziców ludzi, którzy doświadczyli upadku, stali się grzeszni, odrzucili Boga i zamiast obrać drogę życia, weszli na drogę poznania. W konsekwencji stali się jedno z szatanem. Ale zobaczyli, w jaki sposób Bóg przywrócił ich do właściwej relacji z samym sobą. Dlatego możemy powiedzieć, że Adam i Ewa na pewno przekazali tę drogę zbawienia swoim synom. Tymczasem Kain wymyślił własny sposób, wynalazł własną drogę. Skorzystał z zasady drzewa poznania i opracował własny sposób oddawania czci Bogu. Tu nie chodzi o to, że wstąpił na drogę niemoralności, hazardu, grzechu, lecz że obrał drogę religii, wymyślił religię, a źródłem tej religii był szatan. Aż trudno w to uwierzyć, ale to szatan wymyślił religię. W jaki sposób? Przez to, że podsunął człowiekowi taki sposób oddawania Bogu czci, który nie ma nic wspólnego z tym, jaki Bóg naprawdę jest i co robi.
No właśnie. Oddawanie czci Bogu bez Chrystusa, bez uznania Jego drogi zbawienia, oddawanie Mu czci bez oparcia w krwi Jezusa Chrystusa, to religia. Jak widzimy, religia jest wynikiem tego, że upadły człowiek sam próbuje wynaleźć sposób, w jaki sądzi, że powinien czcić Boga. Obawiam się, że wielu z nas mogło porzucić Bożą drogę zbawienia, czyli to, że Chrystus umarł za nas zastępczą śmiercią, przelewając swoją krew. I w zamian ustanowiliśmy inny sposób. Sposób, który polega na tym, że spełniamy dobre uczynki. Tak właśnie postąpił Kain. Kain złożył w ofierze to, co osiągnął własnymi rękami, czyli owoc swojej pracy na roli. I odrzucił drogę ofiary z krwi, którą obrał przed Bogiem Abel. Bóg, zabijając baranka, prawdopodobnie na oczach Adama i Ewy, przelewając jego krew, wskazywał na Chrystusa. Baranek ten był obrazem Pana Jezusa. Pamiętamy, co powiedział Jan w swojej Ewangelii, prawda? Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To Pan Jezus jest prawdziwym barankiem, zabitym za nasz grzech. A człowiek wymyślił sobie ofiarę pozbawioną krwi, opartą na własnych uczynkach. To szatański wynalazek. Nie mamy tu do czynienia ze zwykłą pomyłką. To szatan posłużył się Kainem, żeby ustanowić religię. I za tą religią aż do dziś podążają ci, którzy odrzucają Bożą drogę zbawienia i obierają własny sposób oddawania Bogu czci. Taki sposób, który jest zgodny z ich własnym poznaniem i zrozumieniem. To ciekawe, że Bóg nawet nie mógł patrzeć na ofiarę złożoną przez Kaina. Dlaczego? Zilustruję to może tak. Załóżmy, że chce mi się pić i ktoś podaje mi wodę, ale ta woda jest w brudnej szklance. Zresztą sama woda też jest brudna, pełna jakiegoś obrzydlistwa. Gdyby ktoś chciał ugasić moje pragnienie w taki sposób, odebrałbym to jako zniewagę. Ale tak właśnie postępują ci, którzy chcą ofiarować Bogu coś, co pochodzi od nich samych. A tak naprawdę to nie pochodzi nawet od nich, tylko od szatana. To szatan skłonił Kaina do tego, żeby złożył Bogu w ofierze coś, co sam wynalazł. Dzieje się to aż do dziś. Widzimy więc tutaj w Księdze Rodzaju dwie ofiary. Jedną, na którą Bóg nawet nie mógł patrzeć, a co dopiero ją przyjąć. I drugą, którą, jak później zobaczymy, Bóg przyjął, czyli ofiarę złożoną przez Abla. Myślę, że możemy się stąd wiele nauczyć. Ci dwaj bracia naprawdę coś nam pokazują.
To bardzo pouczające, gdy zobaczymy, że taktyka Bożego wroga, szatana, polega nie tylko na podsuwaniu nam czegoś grzesznego, lecz wręcz na zachęcaniu nas do tego, byśmy oddawali Bogu cześć i służyli Mu, ale inaczej niż On to ustalił. Posłuchajmy dalszej części dzisiejszego Studium Życia, czwartego rozdziału Księgi Rodzaju.
Przyjrzyjmy się teraz Ablowi. Abel złożył Bogu w ofierze pierworodne swej trzody wraz z tłuszczem. Tłuszczu baranka nie można zdobyć, nie zabijając go. Pokazuje to, że przelana została krew. Człowiek upadł, był brudny, był grzeszny. W oczach Boga człowiek potrzebuje krwi. Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. To dlatego Bóg przyjął Abla, bo Abel był inny. Abel wiedział, kim jest. Był człowiekiem, który narodził się z upadłych rodziców. Był wypełniony złym. Był człowiekiem grzesznym, skażonym w oczach Boga. Dlatego ofiarował pierworodne ze swej trzody. Przelał krew dla swojego odkupienia i spalił tłuszcz, by zaspokoić Boga. A z Księgi Liczb 18:17 wiemy, że pierworodne trzody są symbolem Chrystusa. Izraelitom nie wolno było jeść żadnych pierworodnych z trzody. Nie. Wszystkie pierworodne przeznaczone były na ofiarę dla Boga. To był symbol Chrystusa. Ofiara Abla to był w pełni Chrystus. Abel złożył Bogu w ofierze Chrystusa. Codziennie żył dla Boga. Codziennie żył, opierając się na Bogu. Karmił owce. Jak już wspominaliśmy, w tamtych czasach owce przeznaczone były wyłącznie dla Boga. Praca Abla więc była nie tylko życiem dla Boga, lecz także życiem w oparciu o Boga. Abel nie oddawał Bogu czci w oparciu o własne pomysły, o własny rozum. Nie robił tego na swój sposób, lecz zgodnie z Bożym sposobem zbawienia. Kto powiedział Ablowi, żeby złożył Bogu pierworodne ze swej trzody? Bez dwóch zdań złożył on je zgodnie z tym, co widział. Biblia mówi o tym wyraźnie później. Widzicie? Jeszcze zanim Mojżesz przekazał prawo ludowi Izraela, Abel postępował dokładnie tak, jak to prawo nakazywało. Dowodzi to, że postępował zgodnie z boskim objawieniem, a nie w oparciu o własne pomysły. W 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków czytamy, że dzięki ofierze złożonej przez wiarę Abel został usprawiedliwiony. Został zabity, ale nadal mówi dzięki swej wierze. Muszę zwrócić wam uwagę na to, że Abel był pierwszym kapłanem. Zanim pojawili się pierwsi kapłani wśród Izraela, Abel już był kapłanem. Nie zatrudnił kapłana, który składałby za niego ofiarę. Każdy Abel to kapłan. Nie proście, by inni złożyli za was ofiarę. Nie proście o to ojca. Nie proście o to księdza. Nie proście o to pastora. Sami musicie składać ofiarę. Sami musicie być kapłanami. Codziennie musimy być kapłanami, którzy składają Bogu w ofierze Chrystusa przez cały czas. Chwała Panu!
Było tu wiele spraw, o których warto by porozmawiać, ale skupmy się może na tej ostatniej kwestii. Abel został tu przedstawiony jako kapłan. Usłyszeliśmy, że wszyscy powinniśmy być kapłanami, zamiast prosić innych, żeby składali ofiary za nas. O co tutaj chodzi?
Mowa tu o powszechnym kapłaństwie wierzących. No naprawdę uderzające, że czytamy o tym już na samym początku Biblii, czyli na samym początku dziejów ludzkości. Oto mamy kogoś, kto składa Bogu ofiarę. Ofiarę, która w rzeczywistości przedstawia Chrystusa. Ofiara więc symbolizuje Chrystusa, a Abel reprezentuje każdego wierzącego. Powinniśmy składać naszą ofiarę bezpośrednio Bogu, a nie zatrudniać do tego celu kogoś innego. Bóg nigdy nie chciał mieć hierarchii. Nigdy nie chciał, żeby jakaś specjalna grupa ludzi reprezentowała przed Nim wierzących. Bóg raczej oczekuje, że każdy wierzący będzie kapłanem. Apostoł Piotr powiedział w swoim liście, że jesteśmy świętym kapłaństwem, królewskim kapłaństwem. Ponieważ narodziliśmy się z Boga i mieszka w nas Duch Boży, możemy funkcjonować jako kapłani, składający Bogu w ofierze Chrystusa, którym się cieszymy i którego doświadczamy i cenimy. Nie powinno więc być tak, że ja przychodzę do was i proszę, żebyście złożyli za mnie ofiarę. Lecz jako kapłan mam obowiązek samemu składać Bogu w ofierze Chrystusa dla Bożego zaspokojenia. A więc ofiarowuję Bogu Chrystusa, którym się raduję na co dzień, który wzbudza mój zachwyt, gdy czytam Biblię, Chrystusa, którym żyję, gdy się modlę, o którym mówię, gdy rozmawiam z innymi. Ten Chrystus, którego doświadczam w moim codziennym życiu, jest ofiarą, którą składam Bogu. A szczególnie składam go w ofierze jako tego, który umarł za mnie na krzyżu, przelał za mnie swoją drogocenną krew. Nie ofiarowuję Bogu niczego innego. Jako Boży kapłan składam mu w ofierze wyłącznie Chrystusa.
Amen. Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego studium życia.
Abel był typem, symbolem Chrystusa. Niektórzy wśród nas mogą uznać takie stwierdzenie za przesadę. Kilka spraw. Po pierwsze, Abel karmił owce. Pan Jezus był prawdziwym karmicielem owiec. Był prawdziwym pasterzem Bożego ludu. A co to jest typ? Typ w Biblii to obraz, który przedstawia jakąś osobę. Abel był obrazem ukazującym pewien aspekt Chrystusa. Był pasterzem, cieniem tego, czym miał być Chrystus. Ale to nie wszystko. W Dziejach Apostolskich Biblia mówi o Jezusie, że był sprawiedliwym. A w Ewangelii Mateusza Pan Jezus nazwał sprawiedliwym Abla. Niewielu zostało nazwanych sprawiedliwymi. Sprawiedliwym został nazwany Jezus. Sprawiedliwym został nazwany Abel. Sprawiedliwość Abla była cieniem tego, że nadchodzący Jezus będzie sprawiedliwy. Najbardziej uderza fakt, że Abla zabił jego rodzony brat. Jezusa zabili jego żydowscy bracia. Kto zabił Jezusa? Jego bracia. I jeszcze jeden punkt. W liście do Hebrajczyków czytamy, że krew Jezusa przemawia lepiej niż krew Abla. Bracie Ablu, mamy teraz Jezusa, nie potrzebujemy więc twojej krwi. Byłeś, tak, przykro nam, byłeś tylko cieniem, a teraz mamy tego, który jest rzeczywistością. Twoja krew przemawia. Lecz jest to cień, pokazujący, że przemawia krew Jezusa. Tylko dwa wersety w Biblii mówią o tym, że krew przemawia. W 4 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że krew Abla przemawia. A potem w Nowym Testamencie, który jest wypełnieniem cieni, czytamy, iż krew Jezusa mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Alleluja! Mamy krew, która mówi. Nie tylko krew, która daje nam odkupienie, nie tylko krew, która nas oczyszcza, nie tylko krew, która nas okrywa, lecz także krew, która mówi. Muszę jeszcze dodać kilka słów. Krew Abla przemawiała z ziemi, ale krew Jezusa przemawia dziś z nieba. Dlatego mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. To wspaniałe. Chwalimy Pana za takiego Abla.
Kończymy nasze dzisiejsze studium życia uderzającym porównaniem Chrystusa i Abla. Mówiliśmy wcześniej, że Abel reprezentuje wszystkich wierzących. Teraz z kolei widzimy, że Abel jest typem, obrazem Chrystusa. Wygląda na to, że podczas każdej audycji widzimy jakiś aspekt Chrystusa, także w sposób symboliczny, w Księdze Rodzaju. Czy moglibyście powiedzieć coś więcej o krwi, która przemawia?
To stwierdzenie, krew, która przemawia, jest zupełnie wyjątkowe. Jak wspomniał Witness Lee, to zdanie występuje w Piśmie Świętym dwukrotnie. Kiedy Kain zabił Abla, Bóg powiedział, że krew Abla przemawia, woła do niego. Natomiast w liście do Hebrajczyków mowa jest o krwi Chrystusa, która przemawia lepiej niż krew Abla. Krew Abla przemawiała z ziemi, osądzała mordercę, Kaina. Natomiast krew Jezusa przemawia z nieba. Przemawia lepiej, bo mówi o przebaczeniu, o oczyszczeniu, o pojednaniu. Te dwa aspekty krwi, która przemawia, mają niezwykle głębokie znaczenie. Naprawdę powinniśmy być wdzięczni Bogu za to, że krew Jezusa przemawia lepiej niż krew Abla. Być może nieraz czujemy się potępieni z powodu naszego grzechu, naszej grzeszności, zepsucia. I to dobrze, powinniśmy się tak czuć. Powinniśmy zrozumieć, że mamy w sobie upadłą naturę, naturę szatana, która kłamie i morduje. Ale krew Chrystusa przemawia lepiej. Mówi o przebaczeniu, o pojednaniu, o usprawiedliwieniu. Dziękujmy Bogu za krew Jezusa, która przemawia lepiej niż krew Abla.
Chciałbym w takim razie zadać jeszcze jedno pytanie. Czy w naszym duchowym wzroście osiągniemy kiedyś taki etap, w którym nie będziemy już tak bardzo potrzebowali krwi Jezusa?
Ponieważ jesteśmy ludźmi żyjącymi w ciele, nigdy nie nastąpi taki moment, kiedy nie będziemy już potrzebowali drogocennej krwi Chrystusa, obmycia w tej krwi. Potrzebujemy krwi, która przemawia. Musimy pamiętać, że krew Chrystusa obmywa nas z wszelkiego grzechu, z naszych upadków i niedociągnięć. Dopóki żyjemy w tym grzesznym ciele, stale będziemy cierpieć z powodu naszych wad. Ciągle pojawiać się będą grzeszne myśli i inne rzeczy. W każdej chwili, przez cały czas, potrzebujemy krwi Jezusa.
Kilkakrotnie wspominaliście o drogocennej krwi Chrystusa. Istnieje broszura Witness Lee pod takim właśnie tytułem. To bardzo cenna pozycja, przynajmniej mnie osobiście, bardzo ona pomogła.
Ja też wiele z niej skorzystałem. Pamiętam, że wywarła na mnie wielkie wrażenie i bardzo mi pomogła. Czytamy w niej między innymi, że tylko dzięki drogocennej krwi Chrystusa możemy pojednać się z Bogiem, uporać się z dręczącym nas poczuciem winy i pokonać oskarżenia ze strony szatana. Chciałbym gorąco polecić ją naszym słuchaczom.
Zapamiętajmy tytuł tej broszury – Drogocenna krew Chrystusa. Jej autorem jest Witness Lee. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszymi gośćmi byli Janusz Bienia i Dariusz Skurczewski. Za uwagę dziękuję Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w naszym następnym programie. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.